Mecenasem odcinka jest pomocinformatyczna.pl. Zapraszamy na miskoczuwaj.pl, gdzie znajdą Państwo nasze najnowsze, piękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Okładka książki jest zrobiona z materiału soft touch, z dwiema zakładkami dodającymi elegancji. Dodatkowo każdy egzemplarz został udekorowany wykonaną z wosku lakowego pieczęcią. Ręczne wykonanie przeze mnie i przez Monikę sprawia, że nie ma dwóch takich samych pieczęci. Typografia druku została wykonana za pomocą czcionki z roku 1931, czyli z czasu, gdy Dziedzictwo wydano po raz pierwszy. W sklepie znajdziecie również portrety Romana Dmowskiego w formie A4 i eleganckie, solidne i trwałe magnesy o charakterze patriotycznym i katolickim na lodówkę. Są one pokryte akrylową powłoką, która dodaje jeszcze większego animuszu. Każdy magnes jest pakowany w osobną folijkę, zabezpieczającą przed zniszczeniem w czasie wysyłki. miskoczuwaj.pl. Zapraszam do odwiedzin i zakupów w sklepie. Rozdział 25. Grzegorz, który się był uparł towarzyszyć rano Twardowskiemu i czekał nań przed domem Kulmera wciśnięty w kąt limuzyny, widział Jakuba, obserwującego z głębi bramy załogę automobilu i zrozumiał, o co mu chodziło. Po powrocie do domu podzielił się z Twardowskim myślami. To szczęście, że ma pan w Warszawie swój automobil i że kazał nam pan czekać na siebie. Gdyby pan nie miał pod bokiem swoich ludzi i gdyby nie było świadków na to, że pan wszedł do Kulmera, może by pan z tego domu już nie wyszedł. Cóż ty myślisz? Rzekł śmiejąc się Twardowski. Że ja sobie dam tak łatwo krzywdę zrobić? Proszę pana, niech się pan nie śmieje. Nie pomoże największa siła i odwaga, gdy jest zasadzka. Ich było dwóch, a pewnie i więcej. Napadając podstępnie znienacka we dwóch, mogliby pana zamordować. Mnie się zdaje, że w jego położeniu nie ma wyboru. On musi się pozbyć pana. A skądże ty wiesz, w jakim on jest położeniu? Ja wczoraj słyszałem przypadkiem, jak pan rozmawiał z nim przez telefon. To ty słuchasz moich rozmów? Przepraszam pana. Ja jestem uczciwy człowiek. Gdy pan rozmawia z kim innym, z jaką panią na przykład, odchodzę jak najdalej, żeby nie słyszeć. Ale Kulmer to co innego. Jestem tu po to, żeby pana bronić od tego zbrodniarza i muszę wiedzieć, co między nim a panem zachodzi. Gdym usłyszał z drugiego pokoju, że pan wzywa Kulmera do telefonu, nie tylko nie wyszedłem, ale przyłożyłem ucho do dziurki od klucza. Ta szczerość służącego i jego dobre zamiary rozbroiły Twardowskiego. Nie tylko nie zbeształ go za niedyskrecję, ale opowiedział mu całą sprawę kopalni złota i ograbienia Czarnkowskiego. O, widzi pan. Czy pan myśli, że taki łotr cofnie się przed największą zbrodnią? Gdyby nie był tchórzem... Proszę pana, i tchórze umieją mordować. Ze strachu, gdy są przyciśnięci do muru. Jak pan tylko wszedł do Kulmera, zaraz ten prześliczny Jakubek pokazał się w bramie i uważnie nam się przyglądał. Po co by on to robił? Tam było coś na pana przygotowane. Nie może być. To byłoby bardzo nieostrożne. A on nie taki głupi. Tonący brzytwy się chwyta. Lepiej nie czekać, aż on głupstwo zrobi i razy z nim skończyć. Grzegorz w tej chwili miał wyraz twarzy jak wtedy na cmentarzu, nad grobem pana. Twardowskiego mróz przeszedł. Co chcesz powiedzieć? Zapytał. Grzegorz nie powiedział ani słowa, tylko rękami wykonał ruch, jakby po strzelonej kuropatwie łeb ukręcał. Grzegorzu! Przecież my nie możemy być mordercami. Grzegorz popatrzył mu w oczy. Twarz jego przybrała dziwny wyraz, coś jakby zawód, rozczarowanie. Patrzył jak człowiek, który zgubił drogę. Wreszcie jakby nowa myśl zaświtała w jego kanciastej głowie i zrodziła nowe postanowienie.
Tak,
odezwał się półgłosem, jakby dyskutując ze sobą. ale ja nie mogę dać pana zamordować. Będziemy się strzegli i poradzimy sobie, rzekł Twardowski. Tymczasem temu łotrowi porządnie krwi upuścimy. Dla niego pieniądze to krew własna. Dałem mu 24 godziny do namysłu. Przez te 24 godziny w takim razie ja pana na chwilę nie odstąpię. Oni będą czegoś próbowali. Chcąc poprawić Grzegorzowi humor, Twardowski opowiedział historię teki z papierami i uszkodzonej głowy Jakuba. Rozweseliło to trochę poczciwego siłacza. Jakie to szczęście, że pan jest taki przytomny. No ale teraz mamy dowód, że ten Jakub to wspólnik swego pana i taki sam jak on, ptaszek. Usiadł przy oknie sąsiedniego pokoju i ukryty za firanką obserwował ulicę. Koło czwartej zaraportował, że jakieś dwie podejrzane figury, jedna za drugą, co kilka minut przechodzą po drugiej stronie ulicy, najwidoczniej obserwując dom Twardowskiego. Ubłagał pana, żeby tego dnia mieszkania nie opuszczał, co zresztą było łatwe, bo ten nie miał na razie żadnych spraw na mieście, a do Czarnkowskich wolał nie chodzić, dopóki nie będzie miał dla nich czegoś określonego. Koło szóstej zatelefonowała Wanda.
Co u ciebie słychać? Wpadniesz do nas?
Dziś nie, odpowiedział Zbigniew. A u was nic nie zaszło?
Kulmer zatelefonował do tatka, ale usłyszał, że leży chory, do telefonu nie wstaje i nikogo nie przyjmuje. Zapewniał, że jego przyjmie. Odpowiedzieliśmy, że taki jest wyraźny nakaz doktora.
Przez cały wieczór Grzegorz siedział w ciemnym pokoju i wyglądał na ulicę. Twierdził, że dwa podejrzane indywidua ciągle się kręcą. Twardowski zjadł z apetytem obiad i cały wieczór wypełnił czytaniem. O północy zadzwonił telefon. Twardowski, który jeszcze czytał, wziął słuchawkę i zapytał, kto mówi.
Mówi doktor Kwiatkowski. Jestem u pana Czarnkowskiego, którego stan jest ciężki. Może nie dożyć rana. Pragnie pana widzieć. Czy może pan przyjechać i kiedy?
Będę za kwadrans.
Lepiej tak za godzinę. Chory chwilowo zasnął.
Dobrze. Grzegorz, który słyszał odpowiedzi pana, zapytał bez ceremonii, o co chodzi. Ten mu powtórzył rozmowę z doktorem. Czy pozwoli pan, że zadzwonię do mieszkania doktora Kwiatkowskiego? Po co? Tak, dla sprawdzenia. Nauczyłem się tego przy nieboszczyku panu. Odszukał numer doktora i zadzwonił. Po długim czekaniu ktoś się odezwał. Czy jest pan doktor w domu? Po krótkiej chwili położył słuchawkę i zwrócił się do pana. Proszę pana, doktor od godziny śpi i nie kazał się budzić dla nikogo. Zaśmiał się brzydko. Twardowski pokręcił głową. Po chwili wziął słuchawkę i zadzwonił do Czarnkowskich. W telefonie odezwał się głos Wandy. Jak się ma ojciec? Zapytał.
Nieźle. Udaję tylko chorego. Czemu o to pytasz?
Czy wzywaliście doktora?
Ależ nie. No mówię ci, że tatko zdrów i śpi już od 2 godzin. Powiedz mi, co to znaczą te pytania?
Wiem, że nie mają sensu. Byłem trochę niespokojny. A ty, dziecko, dlaczego jeszcze nie śpisz?
Nie chce mi się. Jestem także trochę niespokojna.
Z jakiego powodu?
O ciebie. Wiem, że i to nie ma sensu, ale sensowność to rzecz twoja, a nie moja. Ja się rządzę babskimi przeczuciami. No i dlatego proszę, pilnuj się, mój najdroższy.
Wymienili jeszcze parę zdań i powiedzieli sobie dobranoc. Grzegorz wychylił się zza sąsiedniego ciemnego pokoju. Cóż, proszę pana, nie miałem racji, że oni będą czegoś próbowali? Tych dwóch już nie ma na ulicy. Widać, przygotowują się do spotkania z panem. Twardowski nie mógł zaprzeczyć. Trzeba iść spać. Może pan spać spokojnie. Ja spać nie będę. Usiądę sobie z piorunem tu. W gabinecie będę wyglądał na ulicę, a piorun będzie słuchał, czy nie dobiera się kto do drzwi frontowych. Od kuchni pilnuje Marek. Twardowski się zaśmiał. Strzeżecie mnie jak Mussoliniego. Lepiej być ostrożnym niż niedbałym. Spał mocno do rana. Obudziwszy się, zadzwonił. Zjawił się Michał i zawiadomił, że Grzegorz i szofer poszli spać o 6:30 i kazali się obudzić, gdy będą potrzebni lub gdyby pan miał z domu wychodzić. Wykąpał się, ubrał, zjadł śniadanie i zabrał się do pracy. O 11:00 zjawił się Grzegorz.
Widać, długo w jakimś punkcie czekali na pana.
Myślę, że koło domu państwa Czarnkowskich, bo na naszej ulicy pokazali się dopiero po 14:30. Zrobiliśmy im kawał. Myślałem, że spróbują dobrać się do naszego mieszkania, ale się nie odważyli. To tchórze. Od Kalmera nie było wiadomości. Wreszcie o 11:30 rozległ się dzwonek telefonu. Twardowski usłyszał głos mecenasa.
Chcę się z panem widzieć. Czy może pan do mnie przyjechać?
Nie. Czekam na pana u siebie. Odpowiedział sucho Twardowski.
Przed 12:00 będę.
Twardowski Grzegorzowi dał instrukcję, żeby się nie pokazywał. Musiał mu wszakże pozwolić na przebywanie w sąsiednim pokoju. Kalmer przyszedł. Targował się jeszcze. Próbował zmiękczyć Twardowskiego swym ciężkim położeniem. Ten wszakże był nieczuły jak kamień. Wreszcie wyjął zegarek i oświadczył mecenasowi, że ma jeszcze tylko 5 minut czasu. Kalmer zerwał się.
A więc niech tak będzie. Weźcie sobie ten majątek. Udławcie się nim. Na Zbychowie przy jego położeniu może się utrzymać tylko ten, kto ma pieniądze. Czarnkowski z niego prędko wyleci. Ja go nie będę miał, ale i wy nie będziecie mieli.
Tu się pan myli. Spłacę długi Czarnkowskich i sam wejdę na hipotekę. Kalmer stał jak piorunem rażony.
Pan?
Ja. Spadek postryju, który prócz Turowa wynosi 6 milionów, pozwoli mi na to.
Dlaczego pan kłamał?
Zawołał mecenas szczerze oburzony. Niech się pan przyzwoicie wyraża. Czy pan zasługuje na to, żeby panu prawdę mówić? Zresztą mniejsza o to. Wobec pańskiej zgody stawi się pan dla podpisania aktu u rejenta Konińskiego. Drugą stronę będzie reprezentował mecenas Osiecki, który ma na to plenipotentstwo.
Ja się osobiście nie stawię. Przyślę także pełnomocnika.
Wszystko jedno. Jest pan prawnikiem i nie ma potrzeby pana informować, co pan ma zrobić, żeby wszystko było należycie załatwione. Tylko proszę nie liczyć na żadną zwłokę. Ma pan czas dziś. Dziś wszystko przygotować. Jutro punkt 12:00 w południe akt ma być podpisany. I uprzedzam pana, że skargę przeciw panu mam gotową i wniosę ją do sądu jutro przed 1:00, jeśli nie otrzymam zawiadomienia o podpisaniu aktu. Kalmer milcząc powstał. Twardowski zatrzymał go gestem ręki.
Jeszcze jedno. Nie chcę, żeby było między nami nieporozumienie.
Podpisanie tego aktu załatwi rzecz jasna sprawę pana Czarnkowskiego, którą będę uważał za skończoną. Ale sprawa pomiędzy nami, panie Kulmer, pozostaje niezałatwiona. Walkę z panem i pańską bandą doprowadzę do końca.
Zobaczymy.
Wykrztusił chrapliwym głosem mecenas. Po wyjściu Kalmera Twardowski zawołał Grzegorza. Jutro o 12:00 akt będzie podpisany.
O, to źle.
Dlaczego?
O, mają jeszcze 24 godziny czasu.
Tyle zrobią co dotychczas.
Jeżeli będziemy się dobrze pilnowali.
Po południu zadzwoniła Wanda.
A dziś nie przyjedziesz do nas?
Przyjadę jutro. Jutro będę miał już z czym przyjść.
A dziś co będziesz robił?
Będę siedział w domu.
To ja zapraszam się do ciebie na obiad. Jeżeli cię dziś nie zobaczę, będę bardzo niespokojna. Nie rozumiem, co się ze mną dzieje.
Jeżeli Grzegorz ma słuszność, że dom jego jest strzeżony, to nie można dziś w nim przyjmować Wandy. Trzeba jednak się z nią zobaczyć. Dziś, kochanie, mój dom nie jest odpowiednim miejscem dla ciebie. Wobec tego wolę ja się zaprosić do was na obiad, jeżeli mnie przyjmiecie.
Brawo! Zapraszam cię w imieniu mamusi i tatka. Przyjedź wcześniej. Będę na ciebie czekała.
Grzegorzowi nie podobał się ten obiad u państwa Czarnkowskich. Według niego pan nie powinien wychodzić z domu, dopóki Kalmer aktu nie podpisze. Widząc jednak, iż rzecz jest postanowiona, zapowiedział, że będzie panu towarzyszył. Gdy automobil zajechał przed dom Czarnkowskich, Grzegorz wyskoczył pierwszy i rozejrzał się wokoło, po czym panu drzwiczki otworzył. Twardowski chciał ich odprawić z tym, żeby przyjechali po niego o 10:00, ale Grzegorz zaoponował.
Będziemy czekali. Może się coś zdarzyć, że pan będzie chciał wyjść wcześniej. Lepiej, żeby pan miał nas pod ręką w każdej chwili.
W przedpokoju służący mu powiedział, że panienka czeka u siebie. Gdy wszedł, rzuciła mu się na szyję, witając go z taką radością, jakby wieki się nie widzieli. Była dziwnie nerwowa, trochę przybladła. Muszę widzieć ciebie, mówiła szybko, żeby być spokojną. Nic nie wiem, nic nie słyszę, a jednak mam poczucie, że w powietrzu wisi jakieś niebezpieczeństwo dla ciebie. Do głowy mojej jakby przychodziły jakieś nieme depesze, które mnie przerażają. Powiesz, że to wszystko głupstwo, ale co ja poradzę? Tuliła się do niego, jakby chcąc z niego zaczerpać siły. Czuł lekkie drżenie jej ciała. Uspokój się, kochanie. Nic mi nie grozi. Wszystko idzie jak najlepiej. A dlaczegoś wczoraj telefonował ni stąd, ni zowąd o zdrowiu tatka? O, ktoś mi powiedział, że jest chory. Kto? Nie wiem kto. Mówił przez telefon. To dziwne. Popatrzyła mu w oczy, jakby chcąc dowiedzieć się, czego nie dopowiedział. Nam tu także dokuczają telefonami. Nieznajomym tatko już kazał nie odpowiadać. To wszystko wkrótce się skończy. Przed chwilą telefonowała do mnie ta Brzozowska. Twardowski zaciekawił się. Zamówiła się o jakąś książkę, której jakoby chciała ode mnie pożyczyć. No ale zaraz zaczęła mówić o tobie. Pytała, czy to prawda, że przestaliśmy cię przyjmować. Oburzyła mnie. Powiedziałam jej, że będziesz dziś u nas na obiedzie. Może źle zrobiłam? Cóż może być w tym złego? Przeciwnie. Dziękuję ci, żeś to powiedziała. W duchu sobie jednak mówił, że był to pewnie wywiad mecenasa. Obiad odbył się w atmosferze dość napiętej. Pomimo iż Twardowski zawiadomił pana domu, że jutro o 12 ma zostać z powrotem właścicielem Zbychowa, towarzystwo jakoś nie mogło się wypogodzić. Niepokój Wandy widocznie udzielał się jej rodzicom. Parę razy powtórzyła mu, żeby strzegł się nieprzyjaciół. Czarnkowski zaś siedział jak podsądny, niepewny wyroku, który ma zapaść za chwilę. Twardowski pożegnał się przed 10, obiecując stawić się nazajutrz na śniadanie.
Wszystko spokojnie, nic podejrzanego,
zaraportował Grzegorz panu wsiadającemu do automobilu. Ruszyli z powrotem do domu. Przed domem również Grzegorz nic nie zauważył. Brama była jeszcze otwarta. Służący towarzyszył panu na górę. Otworzył drzwi dwoma kluczami i weszli do przedpokoju. Naraz z głębi mieszkania, z sypialni, rozległ się szczek pioruna. Namiętny, trochę piskliwy, jaki zawsze wydawał, gdy zobaczył kota na drzewie.
Oho!
Szepnął Grzegorz i ruszył w kierunku psiego głosu, odkręcając po drodze światło. Twardowski podążył za nim. W sypialni zaświecona lampka przy łóżku ukazała im dziwaczny widok. Na dywanie koło łóżka leżał na wznak mały, chudy człowieczek, a na nim siedział piorun, opierając się przednimi łapami o ziemię po obu stronach jego głowy z łbem zwieszonym nad jego twarzą. Obok tej pary stał na dywanie gramofon. Na ten niezwykły widok Twardowski o mało nie parsknął śmiechem. Na ich wejście piorun zamerdał ogonem i zwrócił ku nim mordę z triumfującym spojrzeniem. Leżący uniósł trochę głowę i otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale pies natychmiast zwrócił łeb ku niemu i zębami chwycił go za gardło.
Puszczaj piorun!
Krzyknął Grzegorz. Pies puścił gardło leżącego i pobiegł do pana.
Wstawaj!
Rzekł Grzegorz. Leżący trochę się uniósł.
A on?
Zapytał niespokojnie, wskazując na pioruna.
On ci już teraz nic nie zrobi.
Człowieczek powstał z ogromnie niemądrą miną. Westchnął z ulgą. Był to mężczyzna młody, koło lat 30. Wygolony, ubrany dosyć przyzwoicie, ale strasznie wychudzony. Miał wygląd suchotoniczny.
Co ty tu robisz?
Nie bój się, pan. Nic nie ukradłem i kraść nie przyszedłem. Owszem, przyniosłem prezent.
Jaki prezent?
Nie widzisz, pan?
Wskazał na gramofon. Był to aparat najmniejszego ze znanych rozmiaru.
Jakieś tu wszedł?
Jak się należy, przez drzwi frontowe.
Kto ci otworzył?
Ja tam nie potrzebuję nikogo fatygować. Sam sobie otwieram.
Miałeś klucze?
Indygowany uśmiechnął się pogardliwie.
Po co mi klucze?
Dla mnie nie ma zamku ani zatrzasku.
Oho, toś ty ładny ptaszek.
To zaczyna być interesujące, wtrącił Twardowski. Przejdźmy do gabinetu.
Siadaj pan,
rzekł, widząc, że człowieczyna chwieje się na nogach. Grzegorz spojrzał nań z wyrzutem, że tak grzecznie traktuje nieproszonego gościa. Piorun ułożył się u nóg pana i zadowolony z siebie figlarnie patrzył na swoją ofiarę.
Opowiedz no pan,
zagaił Twardowski.
Co to znaczy ta wizyta i ten gramofon?
Widzę, że z całym przedsięwzięciem klapa, więc nie ma rady. Powiem wszystko, co wiem. Tylko muszę odsapnąć trochę, bo ta bestia mnie zmordowała. Co chce się ruszyć, to on mnie zębami za gardło.
Twardowski pogłaskał pioruna, który patrzył mu w oczy, jakby mówił: dobrze się spisałem, co?
Długoś pan tak leżał?
Bo ja wiem. Mnie się zdawało, że ze 100 lat. Przyszedłem tu o 9:30.
Tylko 1,5 godziny?
Tylko! Chciałbym, żeby mój najgorszy wróg tego spróbował.
Jasno, bez widocznego krętactwa, opowiedział całą historię. Zeznał, że jest z zawodu ślusarzem i to bardzo zdolnym, że nie mogąc ciężko pracować, wziął się do lżejszego zajęcia i został mieszkaniowym złodziejem. Ułatwiła mu to znajomość radzenia sobie z zamkami.
Wzywano mnie często do otwierania trudnych zamków. Później otwierałem bez zaproszenia.
I ten zawód zaczął mu się przykrzyć, zwłaszcza, że podupadał na zdrowiu. To też ucieszył się, gdy jeden z jego przyjaciół zapoznał go z pewnym panem, który powiedział, że ma dla niego łatwą robotę, która będzie dobrze zapłacona. Tu przerwał i zawahał się.
Cóż to za robota?
Zapytał Twardowski.
To pan jest pan Twardowski, prawda?
Odpowiedział były ślusarz pytaniem.
Tak.
To, co mam mówić, dotyczy tylko pana.
Wskazał okiem na Grzegorza jako na niepotrzebnego.
Proszę wszystko mówić do nas dwóch.
Dobrze. Otóż ten pan mi powiedział, że pan Twardowski bałamuci mu żonę, która chodzi do niego na noc. Chcąc się zemścić na nich, kazał przygotować sobie gramofonik z zegarowym przyrządem i nadał dla nich płytę z okrutnym wymyślaniem. Zegarek nastawił na nocną godzinę. Chodzi tylko o to, żeby ktoś ustawił gramofonik pod pańskie łóżko. No, ogromnie mi się ta zemsta podobała, bo to niezły figiel.
Któż to jest ten pan? Jak się nazywa?
Kozieniecki.
Twardowski szeroko otworzył usta. Gdzie mieszka?
No tego nie wiem, bośmy się spotkali u mojego przyjaciela.
A jak wygląda?
No straszna małpa. Mały, z dużym łbem, z gębą, która się może przyśnić. Nie dziwię się, że jego żona go zdradza. Dziś przypędził do mego przyjaciela z obandażowaną głową. Żona go zdradziła, gdy jej robił wymówki. Powiedział, że nie można dłużej zwlekać, bo pan jutro wyjeżdża na jakiś czas. I dziś dobry dzień, bo pan o 8:00 nie będzie w domu. No a na noc pewno przyjdzie jego żona pożegnać się z panem.
Twardowski wymienił spojrzenie z Grzegorzem.
Jakubek!
Szepnął służący i wybiegł z pokoju. Za chwilę wrócił z gramofonem. Przystawił go Twardowskiemu do ucha. Słychać było zegarek. Odwrócił gramofon dnem do góry. Dno było przymocowane nowymi śrubkami. Postawił gramofon na stoliku i znów zniknął. Wrócił niosąc skrzynkę z narzędziami. Usiadł na boku i zaczął odkręcać śrubki.
Wszystko byłoby dobrze,
mówił dalej niedoszły wykonawca zemsty.
Ale kiedym leżał koło łóżka, chcąc wsunąć pod nie gramofon, coś skoczyło na mnie. Patrzę, pies. Chciałem go zrzucić, a on mnie zębami za gardło. Osłabiony padłem na wznak. Wtedy puścił moje gardło. Próbowałem się podnieść, znowu mnie złapał za gardło. Po paru takich próbach zrozumiałem, że jeśli będę leżał spokojnie, to on mi nic nie zrobi. Przestałem się więc ruszać, a on sobie siedział na mnie. Nawet nie był zły. Merdał ogonem, wywiesił ozór i patrzył mi w oczy tak, jakby się śmiał ze mnie. Ale niech go diabli wezmą. Pewnie mam dobre znaki na gardzieli.
Podniósł brodę. Po obu stronach grdyki było widać czerwone ślady kłów pioruna. Tymczasem Grzegorz odjął denko i z otwartym gramofonem podszedł do Twardowskiego. Prawie całe wnętrze pudełka wypełniał gruby, żelazny cylinder.
Bombka!
Rzekł krótko. Wziął cążki i przeciął nimi jakiś drucik wewnątrz pudełka.
Ostrożnie, panie!
zawołał Grzegorz.
Bądź spokojny, ja się na tem trochę znam. Już teraz nieszkodliwa. A to istotnie niezły figiel. Wyjąć mechanizm gramofonu, a wstawić bombę. Jutro ją poślemy do analizy i dowiemy się, czym naładowana. O, ładny prezent nam przyniosłeś.
Zwrócił się do ślusarza. Ten trząsł się jak liść.
Panie, ja nie wiedziałem. Jestem złodziejem, ale nie jestem mordercą. Nigdy nawet w życiu nikogo nie skaleczyłem.
Będziesz się tłumaczył policji.
Rzucił mu Grzegorz z dzikim spojrzeniem.
Ileż on panu za to dał?
Zapytał Twardowski.
1000 złotych. 500 dostałem z góry, a 500 miałem dostać jutro.
To wcale tanio za taką robotę.
Gdybym wiedział, to bym za miliony tego nie zrobił.
Rozpłakał się jak dziecko, czyniąc sobie wyrzuty i strasznie przeklinając samego siebie. Tymczasem Twardowski wyjął cylinder, odkręcił jego przykrywkę i przyglądał się szaremu proszkowi, który go wypełniał.
To wygląda na stary, poczciwy dynamit. Efekt byłby niezły, gdyby to wybuchło.
Niechże pan wezwie policję!
Zawołał delikwent, dla którego dalsze przyglądanie się zawartości pudełka od gramofonu było widoczną męką.
Wcale nie będę wzywał.
Odrzekł spokojnie Twardowski.
A co pan chce ze mną zrobić?
Nic. Pójdziesz pan sobie wolno do domu.
Puszcza go pan?
Zawołał Grzegorz.
On jest szczery.
Rzekł uśmiechając się Twardowski.
On nie wiedział, co przynosi. Ci zbrodniarze wywiedli go w pole.
Niedoszły morderca rzucił się przed Twardowskim na kolana, a gdy ten mu wyrwał ręce, zaczął mu nogi całować.
Możesz pan iść.
Wtem sobie coś przypomniał.
Zaczekaj pan chwilę.
Usiadł przy biurku, wyjął kartkę papieru i parę słów napisał.
Masz pan tu adres.
Pod tym adresem mieszka pan mecenas Henryk Kalmer i jego służący Jakub. Żaden z nich nie ma żony, więc nie miałem co uwieść. To oni obaj przygotowali dla pana ten gramofon. Jakub układał się z panem, przybrawszy nazwisko Kozienieckiego. Może pan zechce z nim pogadać? Człowieczyna chwycił łakomie kartkę, całując rękę, która mu ją podała.
Już ja z nim pogadam!
Byle nie jutro przed południem. Możesz pan zacząć składać im wizyty dopiero jutro po południu. Grzegorzu, wyprowadź go do bramy.
Wziął do ręki słuchawkę telefonu i podał numer Czarnkowskich. Kazał prosić pannę Wandę.
Wandeczko, możesz dziś spać spokojnie. Już mi nic nie grozi.
A wiesz, komu to zawdzięczam?
Twojemu przyjacielowi, Piorunowi.
Pies leżący u jego nóg, usłyszawszy swoje imię, skoczył i upomniał się o podziękowanie. Był to kolejny rozdział słuchowiska, stworzonego na podstawie powieści Romana Dmowskiego pod tytułem Dziedzictwo. Montaż, efekty akustyczne, udźwiękowienie i użyczenie głosu. Marek Miśko. Mecenasem odcinka jest Pomoc Informatyczna.pl. Zapraszamy na miskoczuwaj.pl, gdzie znajdą Państwo nasze najnowsze, piękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Okładka książki jest zrobiona z materiału soft touch z dwiema zakładkami dodającymi elegancji. Dodatkowo każdy egzemplarz został udekorowany wykonaną z wosku lakowego pieczęcią. Ręczne wykonanie przeze mnie i przez Monikę sprawia, że nie ma dwóch takich samych pieczęci. Typografia druku została wykonana za pomocą czcionki z roku 1931, czyli z czasu, gdy Dziedzictwo wydano po raz pierwszy. W sklepie znajdziecie również portrety Romana Dmowskiego w formie A4 i eleganckie, solidne i trwałe magnesy o charakterze patriotycznym i katolickim na lodówkę. Są one pokryte akrylową powłoką, która dodaje jeszcze większego animuszu. Każdy magnes jest pakowany w osobną folijkę, zabezpieczającą przed zniszczeniem w czasie wysyłki. miskoczuwaj.pl. Zapraszam do odwiedzin i zakupów w sklepie.